Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam. Pisał profesor Franciszek Bujak, twórca polskiej historii gospodarczej. Musimy się przezwyciężyć i opanować. Musimy się wychować do zorganizowanego współżycia. Powinniśmy usilnie dążyć do tego, aby zdrowy stosunek zapanował u ogółu między egoizmem a uczuciami zbiorowymi i narodowymi, aby nasze sprawy społeczne i narodowe nie stały się tylko jednostkami ofiarnymi, aby każdy pracował nie tylko dla siebie, ale i dla społeczeństwa. Każdy powinien się uważać za powołanego do służby narodowej, za zobowiązanego być użytecznym społeczeństwu czynnie w każdej godzinie. Aster z Dalią przypomina, że lato się kończy. Jesień barwy swoje niesie i zdobi się słońcem. Symbolem jej chryzantemy, złociste, wspaniałe, zasłużyła sobie jesień na tak piękną chwałę. Pod twym oknem wierna róża lato swe wspomina. Szkoda, że chłody nadchodzą i zbliża się zima. Ona kwiaty czarowała, mróz lodem malował, piękne wzory przebogate, trudu nie żałował. Kwiaty zdobią nasze życie. One są radością dnia. Niechaj zawsze kwiat rozkwita, by piękniejszy był ten świat. Symbol szczęścia. Kwiat paproci, ten chciałabym dzieciom dać. Kwiat tak rzadki dziwnej mocy, niech zachowa go nasz świat. Pisze pani Barbara Marszolek Walkiewicz. A jak wygląda rzeczywistość? Połowa światowych zasobów leśnych zniknęła z powierzchni ziemi w XX stuleciu. Około 90% gatunków drzew zagrożonych jest wyginięciem. Wycinanie w lasach tropikalnych może przekroczyć 130 tysięcy kilometrów kwadratowych rocznie. Floty rybackie o 40% przekraczają wytrzymałość oceanów. Blisko 70% światowych zasobów głównych gatunków ryb morskich jest wyławianych ponad możliwości ich odnawiania lub na jego biologicznej granicy. Degradacja gleb dotknęła 2/3 światowych ziem uprawnych w ciągu ostatnich 50 lat. Około 30% światowych lasów naturalnych zostało wyciętych pod uprawy rolnicze. Od 1980 roku gospodarka światowa zwiększyła produkcję trzykrotnie, a liczba ludzi na świecie wzrosła o 30%, osiągając 6 miliardów. Tamy oraz kanały przecinają prawie 60% największych rzek na świecie. 20% światowych zasobów ryb słodkowodnych zalicza się do gatunków, które wyginęły, są bliskie wyginięcia lub są poważnie zagrożone w swoim bytowaniu. Polsce mamy 2486 gmin. W 37% z nich jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza jest spalanie roślinności, palenie ognisk, spalanie śmieci. Gdy idzie o miasta, to dotyczy to 28% gmin miejskich, 36% gmin miejsko-wiejskich i aż 39% gmin wiejskich. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, szczególnie w miastach, ale także w pobliżu dróg i autostrad, stanowią coraz większe zagrożenie nie tylko dla świata roślinnego, ale również dla zdrowia i życia ludzi. Dlatego też tematyka ta jest jednym z głównych tematów badawczych medycyny środowiskowej i higieny komunalnej, a szereg rezultatów badań pracy w klasycznych warunkach przemysłowych w obecnej sytuacji można odnosić do środowiska miejskiego i obszarów zagrożenia ekologicznego na całym świecie. Z tego też powodu Międzynarodowe Stowarzyszenie Lekarzy na Rzecz Środowiska i jego oddziały w różnych państwach poświęcają tym sprawom wiele miejsca w swojej działalności naukowej i popularyzatorskiej. I tak, na konferencji międzynarodowej Klubu Medycznego Ligi Ochrony Przyrody, a więc Ekologicznej Federacji Lekarzy, która obradowała w Uniwersytecie Poznańskim, wiele mówiono na temat skutków zanieczyszczenia powietrza dla roślin, zwierząt i człowieka. Również Narodowe Stowarzyszenie Lekarzy na Rzecz Środowiska w Stanach Zjednoczonych podjęło tę tematykę podczas konferencji w Nouveau Orleans w Luizjanie oraz w stolicy Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Doktor medycyny Richard Holt, przewodniczący tej konferencji, stwierdził m.in., o czym często się zapomina, że większość ludzi, myśląc o zanieczyszczeniu powietrza, myśli o chorobach płuc. Jest to oczywiście trafne, jednak jest konieczne, aby zrozumieć, że substancje toksyczne zawarte w powietrzu mogą spowodować skutki w każdym organie i układzie organizmu człowieka. Doktor medycyny Byron Bailey przypomniał, że po poznaniu skutków oddziaływania zanieczyszczeń na świat roślin i zwierząt widzimy coraz więcej niepokojących efektów ich działania na organizm człowieka, a zdrowia człowieka nie można oddzielać od stanu zdrowia świata przyrody. Doktor medycyny Jerome Goldstein, prezes tego Narodowego Stowarzyszenia Lekarzy Stanów Zjednoczonych, stwierdził, że przeciwdziałanie powstawaniu zanieczyszczeń powietrza zapobiega rozwojowi schorzeń będących ich następstwem. Pulmonolog dr Alfred Mincer, który już w 1993 roku zaczął przygotowywać tę konferencję, przypomniał, że nie tylko płuca są narażone na oddziaływanie związków toksycznych zawartych w powietrzu, ale również spojówki oczu, przewody słuchowe, nos i skóra. Nie jest ścisłe twierdzenie, że tylko płuca stanowią wrota dla wnikania środków niebezpiecznych. Może pełnić tę funkcję również przewód pokarmowy, na przykład połykanie odkrztuszanej wydzieliny, jedzenie pokarmów brudnymi rękami lub spożywanie produktów wytworzonych w okolicach o dużym opadzie pyłów toksycznych. Skutkiem wprowadzania dymu papierosowego jest nie tylko rak płuc, również rak pęcherza moczowego ma związek z paleniem tytoniu. Ołów dociera do wnętrza organizmu przez płuca, jednak szczególnie negatywnie oddziaływuje na tkankę kostną, krew i centralny układ nerwowy. Podobnie i tlenek węgla, powstający w wyniku spalania, wnikając przez płuca, najbardziej destrukcyjnie w narażeniu przewlekłym oddziałuje na układ krążenia. Thank you. Jakie mamy powietrze w naszych domach i mieszkaniach? Mówi na ten temat pani profesor Irena Cylejowa, specjalista w zakresie żywienia sportowców, higieny i promocji zdrowia, szefowa Warszawskiej Szkoły Zdrowia. Mówi ona: zanieczyszczenia powietrza w domu są pochodzenia fizycznego, chemicznego lub mikrobiologicznego. Fizyczne to wnikanie do mieszkań naturalnie występującego w przyrodzie promieniotwórczego pierwiastka radonu. Wydostaje się on z głębi ziemi różnymi szczelinami, promieniuje także z materiałów budowlanych. Zgodnie z zarządzeniem prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z 1988 roku dopuszczalne, nieszkodzące zdrowiu, średnie wartości stężenia radonu w pomieszczeniach mieszkalnych mogą wynosić do 100 bekereli w 1 metrze sześciennym powietrza. Niekorzystny dla zdrowia jest też wpływ nadmiernego promieniowania elektromagnetycznego, o co wielu tutaj słuchaczy pyta w swoich telefonach, także poza audycjami. Powtarzam, niekorzystny dla zdrowia jest też wpływ nadmiernego promieniowania elektromagnetycznego z nieprawidłowo usytuowanych linii wysokiego napięcia, silnych stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, a także z urządzeń powszechnego użytku, mianowicie telewizorów, komputerów i telefonów komórkowych. Cząsteczki gazów wchodzących w skład powietrza, a więc azotu, tlenu, dwutlenku węgla, gazów szlachetnych i innych domieszek gazowych ulegają dysocjacji. Zależnie od sytuacji, stanu pogody, położenia geograficznego, pory roku, zanieczyszczeń atmosfery i innych czynników zmienia się proporcja między ujemną i dodatnią jonizacją. Dla zdrowia człowieka korzystna jest ujemna jonizacja w pomieszczeniach zamkniętych, zwłaszcza źle wentylowanych i wietrzonych, dochodzi do przewagi jonów dodatnich nad ujemnymi. Już kilka lat temu pojawiły się postulaty prawnego określenia wielkości dopuszczalnych stężeń, aby projekty wentylacji i cyrkulacji powietrza były właściwe i zapobiegały groźnym dla zdrowia zanieczyszczeniom chemicznym emitowanym do wnętrza mieszkania ze stosowanych szeroko od lat 70. różnych materiałów i technologii w budownictwie i wyposażeniu mieszkań. Nastąpiło niebywałe upowszechnienie syntetycznych materiałów konstrukcyjnych, izolacyjnych i wykończeniowych. Długo produkty te nie były sprawdzane, mimo że od 1975 roku istnieje obowiązkowy system kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych. Od tego czasu atesty zdrowotne wydaje Państwowy Zakład Higieny w Warszawie i Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Ministerstwo Zdrowia co kilka lat publikuje listę najczęściej stosowanych w budownictwie i w wyposażeniu mieszkań związków chemicznych z podaniem dopuszczalnych ich stężeń w powietrzu. Z egzekucją tych przepisów bywa różnie. Na obowiązującej obecnie liście znajduje się 35 najczęściej stosowanych związków chemicznych, np. butadien, fenol, formaldehyd, naftalen, ozon, rtęć, styren i tlenek węgla. Na liście jest też 17 substancji, które wymagają szczególnych ograniczeń w zakresie emisji lub zawartości w surowcach budowlanych i zastosowaniu w budownictwie. Dotyczy to przede wszystkim substancji o działaniu rakotwórczym, jak azbest, benzen i chromiany. Do wykańczania wnętrz często używa się wyrobów lakierniczych, wylewek podłogowych oraz klejów. Jak się okazuje, część z nich jest niebezpieczna dla człowieka. Stopień toksyczności i zagrożenia dla zdrowia jest zróżnicowany, bowiem mają różnorodny skład chemiczny. Większość stosowanych lakierów emituje do powietrza lotne substancje organiczne, najwięcej podczas lakierowania. Potem trudno je wykryć, wyjątek stanowią wyroby, do których produkcji użyto żywicę formaldehydowo-melaminową, mocznikową lub fenolową. Emisja z nich szkodliwego formaldehydu może trwać latami. Lakiery z kolei produkuje się na bazie rozpuszczalników organicznych, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia. Uszkadzają układ nerwowy, inne zaś związki niszczą układ krwiotwórczy, na przykład benzen oraz narządy wewnętrzne, jak na przykład czterochlorek węgla. Obecnie stosuje się inne rozpuszczalniki, lecz niestety nie we wszystkich materiałach. Warto wiedzieć, że na szkodliwe działanie węglowodorów emitowanych przez lakiery najwrażliwsze są dzieci, kobiety ciężarne i osoby starsze. Znany jest przypadek śmiertelnego zatrucia dziecka, które asystowało ojcu podczas lakierowania podłogi. Właściwie wszelkie wyroby z zawartością węglowodorów aromatycznych nie powinny w ogóle być stosowane w domu. W budownictwie tworzywa sztuczne wyparły surowce naturalne, w tym drewno. Mają wiele zalet, ale i wad. Są bowiem łatwopalne. Palą się błyskawicznie, na dodatek wydzielają bardzo toksyczny dym. Tak, w pożarach, budynkach i mieszkaniach zdominowanych przez sztuczne tworzywa pożar bywa nie do ugaszenia. Wśród stosowanych tworzyw dominuje polichlorek winylu, o którym wielokrotnie tutaj była mowa. PCV znajduje się w stolarce budowlanej, wykładzinach podłogowych i chodnikach z włókien syntetycznych. Należałoby w ogóle zrezygnować ze stosowania PCV w mieszkaniach. Przestrzegam także przed meblami z płyt drewnopochodnych. Przy ich wytwarzaniu stosuje się kleje formaldehydowo-melaminowe lub formaldehydowo-fenolowe. Zaś co do środków chemicznych używanych w domu, pasty do podłóg, środki czystościowe i myjące, dezynfekujące, pestycydy do zwalczania insektów, bardzo niebezpieczne środki przeciwmolowe i różne dezodoranty też emitują niezdrowe substancje chemiczne. Wiele z tych środków produkuje się jednak z uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego. Ulegają one biodegradacji. Groźne dla zdrowia są tak zwane odświeżacze powietrza, na przykład ozonizatory. Uwalniają się z nich bardzo szkodliwe dla zdrowia ozon i tlenki azotu. Musimy również być ostrożni przy stosowaniu gazu ziemnego. Pomieszczenia, w których gotuje się na kuchence gazowej, trzeba wieczyć. Żyjemy w oceanie mikroorganizmów. Wiele z nich to nasi sprzymierzeńcy, na przykład mikroflora jelitowa. Przeciwko mikroorganizmom chorobotwórczym jesteśmy uzbrojeni w układ odpornościowy, immunologiczny. Dopiero nadmierna ilość chorobotwórczych mikroorganizmów może przełamać barierę immunologiczną, zwłaszcza jeśli z różnych przyczyn jej zdolność działania jest osłabiona. Namnażaniu się drobnoustrojów sprzyja brak higieny i obecność w pomieszczeniu zbyt dużej liczby domowników, a także zwierząt domowych. Groźne są też dla nas w naszych domach i mieszkaniach różne grzyby. Około 30% rodzajów zagrożeń zdrowotnych w naszych mieszkaniach związanych jest właśnie z zagrzybieniem, w tym głównie grzybami pleśniowymi. Powodują one groźne infekcje powierzchniowe, jak grzybice skórne i błon śluzowych oraz głębokie, czyli narządowe. Są też przyczyną większości schorzeń alergicznych, jak alergiczny nieżyt nosa, alergiczne zapalenie spojówek, astma oskrzelowa i alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych. Ale najgroźniejsze są z powodu wydzielania toksycznych metabolitów, przemiany materii niektórych rodzajów pleśni, mianowicie mykotoksyn, które mogą być źródłem zachorowań na nowotwory, a także niszczyć układ odpornościowy i układ nerwowy. Grzybom pleśniowym wystarczają do życia minimalne ilości substancji organicznych, znajdujących się w większości materiałów budowlanych, zwłaszcza w materiałach wykończeniowych, jak papierowe tapety, wodoodporne farby klejowe, kleje naturalne roślinne i zwierzęce, płyty pilśniowe, wiórowe, paździerzowe i wykładziny wspomnianego PCV z warstwą izolacyjną. Do zawilgocenia pomieszczenia dochodzi w warunkach zbyt niskiej temperatury, kiedy następuje skraplanie się pary wodnej na chłodnych powierzchniach. Zatem grzyby występują często w ścianach i stropach narażonych na przemarzanie przy złej hydro- i termoizolacji. Wilgotność rośnie również tam, gdzie temperatura powietrza jest zbyt niska, jeśli mieszkanie nie jest należycie wentylowane i wietrzona para wodna w powietrzu skrapla się również na chłodniejszych powierzchniach ścian, sufitów i podłóg, na których bytują grzyby pleśniowe w postaci pojedynczych, rozrzuconych kolonii o zabarwieniu brunatnym, czarnym lub zielonkawym. Bywa, że zarastają całe fragmenty powierzchni sufitów i ścian. W kuchni i łazience najczęściej pojawiają się pod wykładzinami. Mogą też rozwijać się na różnych przedmiotach, na nawilżaczach powietrza, na ręcznikach, na podstawkach i pudełkach na mydło, na wilgotnych butach i co gorsza, na żywności, jak drzemy, kompoty, pieczywo czy owoce. Jeżeli na produkcie spożywczym pojawi się pleśń, należy całą zawartość opakowania lub cały produkt wyrzucić. Nie wystarczy bowiem zdjąć wierzchnią warstwę pleśni, gdyż toksyny zawsze wnikają w głąb produktu. Coraz częściej mówi się, że do nadmiernego zawilgocenia i wzrostu zagrzybień dochodzi w wielu naszych mieszkaniach wskutek instalowania zbyt szczelnych okien i drzwi. Mamy na to przepis, ale kto go stosuje? Prawo przewiduje, cytuję, w przypadku zastosowania okien, drzwi balkonowych i innych zamknięć otworów zewnętrznych o dużej szczelności, uniemożliwiającej infiltrację powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej do potrzeb wentylacyjnych, należy przewidzieć odpowiednie urządzenia zapewniające wystarczający jego napływ do pomieszczeń. Energooszczędność tak, ale w granicach rozsądku. Należyta wentylacja, zapewniająca sprawną wymianę zużytego powietrza na świeże, dostarczane z zewnątrz. Nadmierna termoizolacja na skutek złego wykonania urządzeń nader często utrudnia lub nawet niweluje naturalną grawitacyjną wentylację. A przecież budynki muszą oddychać. Tak jak pory w skórze człowieka są ważnym elementem w procesie oddychania, czyli wymiany gazowej, tak też szpary w oknach, drzwiach i w materiałach budowlanych, mianowicie w drewnie, cegle i innych, są nieodzownym warunkiem prawidłowej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach zamkniętych, w których przebywa człowiek. A jak najlepiej wietrzyć pomieszczenia? Są różne sposoby wietrzenia. Najszybciej następuje wymiana powietrza przez częste otwieranie okien. Wielokrotna wymiana powietrza trwa wtedy tylko kilka minut. Zimą jednak nie zawsze jest to łatwe. Jeśli nie jest to możliwe, to stosujemy wietrzenie poprzez uchylanie wywietrzników, tzw. lufcików, najlepiej umieszczonych w górze okna. Zepsute powietrze jest cieplejsze i lżejsze od chłodniejszego, świeżego. Unosi się więc do góry, znajdując przy otwartym górnym lufciku naturalne i szybkie ujście na zewnątrz. Najlepiej, jeśli otworzymy jeden, dwa lub więcej lufcików, mogą być otwarte przez całą dobę. Tam, gdzie powietrze jest bardzo zanieczyszczone, najlepiej wietrzyć mieszkanie wczesnym rankiem i wieczorem. z powodu dużego zanieczyszczenia powietrza w dużych aglomeracjach na świecie, a ostatnio także i w Polsce. Obserwujemy tendencję do budowania domów mieszkalnych, kupowania i wynajmowania mieszkań na obrzeżach miast lub nawet dość daleko od miast, gdzie powietrze jest nieskażone. Dziękuję bardzo pani profesor za wypowiedź w tej kwestii. Przypominam, pani profesor Irenie Celejowej. Na koniec dedykuję Państwu wiersz pana Stanisława Bocheńskiego z Krakowa o październiku. Ukrył się w przepychu barw październik, na szczycie radziejowej nie odchodzi. Wplątany we wrzosów sploty z pyszna spogląda na rydwany pędzących obłoków, w których już ma rezerwację. Z wiatrem jeszcze pogwizduje, nucąc wesołe kawałki przybyszom, którzy dzielą się dobrym słowem, przechodząc tuż obok szczytu jesieni. Dziękuję bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.